tak dużo mówię, a może najważniejsza rzecz, najważniejsze zdarzenie dzisiaj jest takie, że pani pogrzeb świętej pamięci Krystyny Grzybowskiej dzisiaj w piątek 28 września na cmentarzu Powązkowskim o 11 jest msza święta w kościele Karola Boromeusza. Pewno o Krystynie Grzybowskiej państwo dużo wiedzą. Wiedzą państwo, że też miała taki czas, kiedy występowała w pani redaktor świętej pamięci Krystyna Grzybowska. Tak człowiek sobie myśli, jak to jest z tym czasem i z tym naszym życiem, jak ono się nagle kończy, bo to była nagle i niespodziewana śmierć. Występowała pani Krystyna Grzybowska w radiu. Taki fragment felietonu wybraliśmy z 4 czerwca 2014 roku.
PRL-u Akademie Kuczcinie były tak kretyńskie jak dziś. One odbywały się według określonego rytuału. Władza, która się czciła, nie musiała zachęcać do udziału mas pracujących miast i wsi. Masy uczestniczyły z samego strachu, że zostaną ukarane za brak szacunku i podziwu dla budowniczych socjalizmu w duchu przyjaźni ze Związkiem Sowieckim. Czasy od tamtej pory trochę się zmieniły. Akademie ku czci pozostały. Pozostali, a nawet żyją dostatnio oraz bogato, byli esbecy i byli komuniści. Aha, i byli opozycjoniści. Zmieniła się również komunikacja. Naród ma do dyspozycji nie tylko państwowe gazety oraz radio i telewizję, ma do dyspozycji media konserwatywne i patriotyczne, a przede wszystkim internet. Największą zdobycz cywilizacyjną w dziedzinie komunikacji międzyludzkiej. Nic dziwnego, że władza musi się bardzo wysilić, żeby zachęcić obywateli do uczestniczenia w akademiach i temu podobnych przedsięwzięciach propagandowych. Jednym z nich jest wmawianie 25-latkom, że są pokoleniem wolności. Że niby dlatego, że urodzili się w 1989 roku i w związku z tym nie zaznali niewoli. Otóż oni nie zaznali ani niewoli, ani wolności i dają temu wyraz właśnie w internecie. Ci starsi również. Ci, którzy w dniu wyboru zdrajcy Polski i Polaków Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta owej wolnej Polski chodzili piechotą pod stół, a dziś dobiegają trzydziestki. Oni jakoś dziwnie nie czują tej wolności Komorowskiego i Tuska.
Nie czują tej wolności. Tu urwał się głos pani Krystyny Grzybowskiej. To był fragment felietonu z 4 czerwca 2014 roku, a ja państwu przypominam, że msza święta w kościele Karola Boromeusza na warszawskich Powązkach dzisiaj o godzinie 11. Jest godzina 8:55. A teraz mamy połączenie z Kijowem, gdzie jest Paweł Bobołowicz. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Świętowałeś przyznanie koncesji Radiu Wnet?
Tak, oczywiście świętuję, to wielkie wydarzenie, bardzo się cieszę z tego, że będziemy wreszcie w eterze i oczywiście korespondencje z Kijowa. Mam nadzieję, że też będą w nowym formacie naszego radia.
A dzisiaj opowiesz o czym?
A dzisiaj chciałbym zacząć opowieść o tym, co się dzieje w Doniecku i w tak zwanych republikach ludowych, bo sytuacja tam jest ciekawa i ma też pewien wymiar polityczny, do którego może wracamy rzadziej na antenie naszego radia, częściej mówiąc o tym wymiarze wojennym, ale wczoraj miały miejsce pewne wydarzenia związane z publikacją Służb Bezpieczeństwa Ukrainy, ale do tego, by o tym opowiedzieć, muszę chwilę cofnąć się w czas. Przypomnę, że 31 sierpnia 2018 roku w Doniecku w restauracji o ciekawej zamachu bombowego zginął szef samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej Oleksandr Zacharczenko, odpowiedzialnością za jego śmierć, samozwańcza Republika, ale też Rosja, obarczają Ukrainę i jej służby. Jednak od początku komentatorzy, a także my też o tym mówiliśmy na antenie radia, zwracaliśmy uwagę, że śmierć Zacharczenki może być wynikiem starcia różnych frakcji w łonie samej tak zwanej Republiki Ludowej. Być może zresztą też te starcia mają oczywiście pewne znaczenie w kontekście rosyjskich służb, ale tak czy inaczej trzeba pamiętać o tym, że tam też toczą się pewne gry polityczne. No i właśnie ukraińska służba bezpieczeństwa opublikowała wczoraj fragment rozmów, pięć minut rozmów z czterogodzinnego zapisu, które miało się odbyć w czerwcu tego roku w Antalii w Turcji. W rozmowach miał brać udział Oleksandr Lawrentiew, to współpracownik jednego z liderów Donieckiej Republiki Ludowej, Denisa Puszylina. Z drugiego boku w rozmowach uczestniczyły dwie nieokreślone do końca przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy, a inne osoby. Współpracownik Puszylina w tych rozmowach mówi o konieczności zamiany Zacharczenki bez wyborów i zamiany jego właśnie na Puszylina. Wskazuje również termin, że miałoby się to odbyć do września tego roku. Przyczyną konieczności zmiany na stanowisku szefa Donieckiej Republiki Ludowej miała być według tego rozmówcy niemożliwość dogadywania się z Zacharczenką. Na opublikowanym fragmencie rozmowy, chociaż nie pada stwierdzenie, że na Zacharczenkę zostanie dokonany zamach, to niewątpliwie taki jest kontekst tej rozmowy. Rozmówcy zresztą współpracownika Puszylina w pewnym momencie stwierdzają, że jeśli Zacharczenko zostanie usunięty, to prędzej czy później taki sam mechanizm spotka jego następcę. Sam współpracownik Puszylina mówi, że wszyscy kiedyś muszą umrzeć. Obecnie samozwańczą republiką kieruje Puszylin, który z władz pozbył się już ludzi Zacharczenki. Jednak o władzę w Donieckiej Republice Ludowej walczy z nim kilku bojowników. Wśród nich były dowódca brygady Wostok, Oleksandr Chodakowski, niejaki Oleksandr Timofiejew, pseudonim Taszkent, Dmytro Trapeznikow, który zresztą na krótko przejął władzę po śmierci Zacharczenki. Wszyscy jednak oni teraz uciekli do Rosji, z której nie mogą wjechać z powrotem na teren Donieckiej Republiki Ludowej, bo nie pozwala im na to rosyjska straż graniczna. Trzeba też pamiętać, że na 11 listopada w samozwańczej republice zostały wyznaczone wybory. Wtedy zostaną wybrani zarówno wataszkowie, jak i tak zwani deputowani Donieckiej Republiki Ludowej. Tych wyborów nie uznaje Ukraina i stwierdza, że przeczą one porozumieniom mińskim. A do tego czasu, jak widać, jeszcze wiele może się wydarzyć i niekoniecznie będą to działania o charakterze typowo wyborczym.
A powiedz mi, o czym napisałeś w najnowszym wydaniu Kuriera Wnet?
Napisałem, mam nadzieję, że artykuł się ukaże, ponieważ wysłałem go dosyć późno. Jak słyszałem przed chwilą, mówiłeś o tym, że poszedł w nocy do składu, a ja w nocy wysłałem tekst, ale mam nadzieję, że jednak zdążyłem. Napisałem o tym, co dzieje się na Ukrainie w sprawach kościelnych, w sprawach cerkiewnych, czyli jak Ukraina walczy o Tomos, o uzyskanie prawa do stworzenia niezależnej, autokefalicznej cerkwi, która nie będzie podporządkowana moskiewskiemu patriarchowi. Po ponad 350 latach ukraińska cerkiew prawosławna ma szansę na odzyskanie niezależności i zerwanie z podporządkowaniem Moskwie. Mówiliśmy o tym już w kwietniu tego roku. Okazuje się, że sprawy Tomosu, sprawy uzyskania tej niezależności bardzo przyspieszyły i być może na pewno takim kluczowym miesiącem będzie właśnie październik. Być może właśnie w październiku stanie się to faktem i powstanie ukraińska cerkiew, która na pewno zerwała z tradycją patriarchatu moskiewskiego. To ciekawe, że w sumie oznaczałoby to powrót do wydarzeń związanych też z powstaniem Chmielnickiego i z tak zwaną później drugą ugodą perojasławską w 1659 roku, a syn Chmielnickiego zgodził się na podporządkowanie patriarchatu kijowskiego Moskwie i właściwie od tamtej pory można mówić o uzależnieniu ukraińskiej cerkwi od Moskwy. O 350 lat. Może uda się w tym momencie to wszystko zmienić.
Dobrą mam wiadomość, bo oczywiście tekst będzie w Kurierze Wnet. Wczoraj też po południu był tutaj Piotr Wit z pendrive'em, ze swoim tekstem, który również znajdzie się w Kurierze. Paweł Bobołowicz jest w Kijowie, a Piotr Wit jedzie dzisiaj do Pelplina. Tam podpisuje umowę na książkę z wydawnictwem Bernardynum. A później będzie razem z Antonią Opalińskim, który jest już w studio w Gdyni na festiwalu filmowym. Paweł, bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję.
Dziękuję, pozdrawiam.
Jest godzina 9:01.